Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Łukaszem Baszczakiem, starszym analitykiem z zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, o raporcie Czytanie ze zrozumieniem tekstów ekonomicznych, badanie eksperymentalne. Z tej rozmowy dowiemy się, jaki jest poziom czytania ze zrozumieniem Polaków na tle innych krajów, jakie są konsekwencje niskiego poziomu takiej umiejętności, jaki jest wpływ różnych czynników na umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz co można zrobić, aby poprawić poziom zdolności czytania ze zrozumieniem tekstów ekonomicznych oraz nie tylko ekonomicznych w społeczeństwie. Nazywam się Aleksandra Wejt-Knyżewska i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Cześć Łukaszu!
Cześć!
2 tygodnie temu miała publikacja raportu Czytanie ze zrozumieniem tekstów ekonomicznych, badanie eksperymentalne, którego jesteś jednym ze współautorów. Jest to temat niezwykle istotny, bowiem umiejętność czytania ze zrozumieniem odgrywa tak naprawdę kluczową rolę w życiu każdego z nas, w życiu codziennym, w pracy, nie tylko przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych. No i też samo czytanie ze zrozumieniem jest przedmiotem tak naprawdę wielu badań, nie tylko twojego zespołu. I tu jest moje pierwsze pytanie. Jak Polska wypada na tle innych krajów pod względem umiejętności czytania ze zrozumieniem?
Nie jest tak źle, jeśli porównujemy wyniki testów PISA prowadzone na 15-latkach w krajach OECD w poprzedniej edycji PISA z 2018 roku, która była skoncentrowana na badaniu, na pomiarze zdolności do czytania ze zrozumieniem 15-latków. Tam byliśmy na 6 miejscu. No teraz najnowsza PISA przynosi już trochę gorsze wiadomości dla Polski. No jest to kilka tam, jesteśmy za pierwszą dziesiątką, natomiast tak czy inaczej teoretycznie polscy uczniowie nie radzą sobie źle z czytaniem ze zrozumieniem, no i nasz raport miał sprawdzić, jak to jest u dorosłych.
Powiedz, jakie są konsekwencje takiej niskiej zdolności czytania ze zrozumieniem? Jaka jest zależność między właśnie czytaniem ze zrozumieniem, a na przykład formułowaniem oczekiwań przez konsumentów przedsiębiorstwa? Czy też jakie są skutki niskiej zdolności czytania ze zrozumieniem dla wzrostu gospodarczego oraz inwestycji w kapitał ludzki? Czy można znaleźć jakieś przełożenie?
Tak, można. Gdybyśmy założyli, że rzeczywiście, gdyby okazało się, że rzeczywiście są problemy z czytaniem ze zrozumieniem, ma to znaczenie ekonomiczne w takich trzech przynajmniej obszarach ogólnych. Po pierwsze, kapitał ludzki, czyli nasza zdolność do edukowania się, do kształtowania różnych kompetencji. No, bez dobrego czytania ze zrozumieniem nie możemy się uczyć nie tylko jako uczniowie w szkołach, ale i później szczególnie jako dorośli, kiedy chcielibyśmy poszerzyć swoje kompetencje, nieważne czy własnym sumptem, czy w jakichś szkoleniach, no to zapoznawanie się z materiałami w formie pisemnej jest oczywiście konieczne, więc no tutaj brak czy niska zdolność do czytania ze zrozumieniem ogranicza efektywność inwestycji w kapitał ludzki. To pierwszy, najbardziej oczywisty obszar, ale po drugie w ekonomii, w mikroekonomii znamy taki problem, który nazywamy asymetrią informacji. Idziemy do komisu z używanymi autami jako klienci i wiadomo, że sprzedawca ma większą od nas wiedzę o tych samochodach, które tam sprzedaje, prawda? Które mają usterki, które są w dobrym stanie i tak dalej. My wtedy jesteśmy obarczeni mniejszą informacją, więc my mamy asymetrię informacji. No więc w pewnych sytuacjach może być tak, że formalnie informacja jest równa dla obu stron. Na przykład gdy podpisujemy jakąś umowę w banku, no to ta umowa jest taka sama dla jednej i dla drugiej strony. Ale niska zdolność do czytania ze zrozumieniem chociażby takiej umowy może sprawiać, że rodzi się taka wtórna, taka faktyczna asymetria informacji. No jedna strona rozumie warunki umowy, a druga tak nie bardzo. No i wtedy, mimo że informacja jest jawna dla obu stron, to de facto jest asymetria informacji. Trzeci obszar to generalnie powiedziałbym formułowanie oczekiwań. Możemy podać przykład inflacji. Zgodnie z teoriami, różnymi teoriami makroekonomicznymi, hipotezą racjonalnych oczekiwań czy inną, jest tak, że jeśli informacja jest jawna, dostępna dla wszystkich podmiotów, chociażby, nie wiem, napisze o niej gazeta, tak, jaka będzie inflacja, jak się zmienia inflacja, podmioty gospodarujące, firmy czy konsumenci powinny reagować zmianami zachowania. Na przykład, jeśli planuję jakiś wydatek duży, nie wiem, chcę sobie kupić auto, zostańmy przy tym przykładzie. Spodziewam się, że auto będzie droższe za pół roku, no bo dowiedziałem się właśnie, że jest taka, a nie inna inflacja. Taka informacja powinna wpłynąć na to, że ja przyspieszę swoją decyzję o zakupie, no bo nie będę czekał, aż zdrożeje. Ale jeśli ja taką informację pozyskałem z gazety, a ktoś inny nie ma dobrej zdolności do zrozumienia takiego artykułu w gazecie opisującego inflację, dynamikę inflacji chociażby w różnych branżach, takich właśnie jak no po prostu w różnych branżach, to taka osoba może zareagować zupełnie inaczej i te nawyki konsumenckie, przepraszam, te wydatki konsumenckie, czy te w ogóle zachowania gospodarcze, które przewidują różne teorie makroekonomiczne, no nie kształtują się tak właśnie, jakby one jakby teorie przewidywały, właśnie dlatego, że ta zdolność do czytania, to zrozumienie tutaj blokuje powstawanie tych predykcji.
Powiedziałeś, że w swoim badaniu, przeprowadzonym przez twój zespół, chcieliście zbadać, jaki jest ten poziom czytania ze zrozumieniem wśród osób starszych niż są badania przeprowadzone w ramach badania PISA. Więc moje pytanie, na czym polegało właśnie badanie przez was zrealizowane i czym ono się różniło poza wiekiem ankietowanego, badanego, od innych badań sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem?
Są rzeczywiście poza PISA, testami PISA, czyli Program for International Student Assessments, są także badania na dorosłych. Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi testy PIAC, tak zwane, też teraz w tym roku będzie nowa edycja, które badają kompetencje dorosłych, ale tam części poświęcone kompetencjom właśnie czytelniczym są dla nas niesatysfakcjonująco badane. Nie chodzi o to, że są złe badania, tylko one nie badają tego, co nas właśnie interesowało, czyli zdolności do zrozumienia tekstów o tematyce ekonomicznej. To znaczy takich, które rzeczywiście powinny na przykład kształtować oczekiwania albo których niezrozumienie może rodzić problem asymetrii informacji w różnych sytuacjach. No więc nasze badanie polegało na tym, że każda z osób badanych, która wypełniała nasz kwestionariusz, czytała w losowej kolejności 3 krótkie teksty. Teksty o objętości 1300 znaków około, czyli niecała strona A4 standardowego maszynopisu, niecałe pół strony A4 standardowego maszynopisu. Taki tekst, jeden z tekstów właśnie miał tematykę ekonomiczną, taką informacyjną, to był rzeczywiście fragment prawdziwego artykułu z jednej z gazet, przerabiony oczywiście przez nas, dotyczący inflacji właśnie. To był taki opis nowych danych GUS-u o inflacji. Drugi z tekstów, tekst nieekonomiczny, to był tekst opisujący sytuację polityczną, sondaże partii w Hiszpanii. Dlatego go wybraliśmy, żeby podobna była taka struktura, czyli też procenty, liczby, tak jak w tekście o inflacji. I trzeci tekst to był tekst ekonomiczny praktyczny. To był fragment umowy pożyczkowej, pożyczki o tak zwaną chwilówkę, wzięty z prawdziwej, ze strony internetowej prawdziwej firmy właśnie chwilówkowej. No rzeczywiście to jest taki wzór umowy, tam jest kilkanaście paragrafów, my wybraliśmy 3 z nich, a i tak je skróciliśmy. I patrzyliśmy po prostu, w dwóch wymiarach mierzyliśmy zrozumienie każdego z tekstów. Pierwszy wymiar to jest taka samoocena zrozumienia. Po każdym z tekstów, tak jak mówiłem, czytanych w losowej kolejności, osoba badana w skali od 1 do 10 oceniała, na ile czuje, że zrozumiała ten tekst. Prawda? Na ile oceniasz swoje zrozumienie tekstu w skali od 1 do 10. Drugim wymiarem były pytania o treść tekstu, dotyczące treści tekstu. Tutaj wzorowaliśmy się bardzo właśnie na tej metodologii PISA sprzed 5 lat i jeszcze sprzed 15, kiedy też testy PISA były sfokusowane na zdolnościach do czytania ze zrozumienia. No tutaj akurat pytania o treść, których było 7 do każdego tekstu, one były zróżnicowane pod tym względem, że wymagały od osoby badanej angażowania różnych procesów poznawczych w celu odpowiedzi na te pytania. Niektóre były prostą formą pytania o zlokalizowanie informacji w tekście, prawda? No wystarczy znaleźć to słowo czy to wyrażenie w tekście i zaznaczyć jedną z odpowiedzi. To były pytania jednokrotnego wyboru ABCD. Inne pytania z tych 7 to na przykład wymagały integracji informacji zawartych w różnych częściach tekstu. Inne z kolei wymagały interpretacji takiej informacji, zrozumienia. Były to więc pytania o różnym stopniu trudności do każdego z tekstów, natomiast oczywiście między tekstami te pytania miały podobną trudność, tak żeby możliwe było porównywanie. No więc jeden wymiar badanego przez nas czytania ze zrozumieniem to była samoocena, a drugi wymiar to były poprawność odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstu, czyli tak jak robi się w testach PISA.
Zasadne jest teraz zadanie pytania o to, jakie są wyobrażenia waszych badanych, a jaka była rzeczywistość, czyli na ile samoocena była zgodna, zbieżna z tymi wynikami, które badani faktycznie uzyskali. No i też możesz od razu powiedzieć, jakie są główne wnioski wynikające z przeprowadzonego badania.
Za chwilę powiem o wnioskach, to chciałbym tylko może unikać takiego rozróżnienia rzeczywistość wyobrażenia, bo być może rzeczywistość właśnie lepiej obrazuje samoocena. To są po prostu nieporównywalne do końca wymiary tego czytania ze zrozumieniem. Tak naprawdę gdybyśmy chcieli porównać, tak jak powiedziałaś, to jeszcze byśmy mogli zapytać po tych pytaniach dotyczących treści, zadać pytanie o to, na ile twoim zdaniem pytań odpowiedziałaś poprawnie, wtedy byśmy mieli faktyczną samoocenę, ale Tutaj rzeczywiście jest tak, że osoby badane generalnie wyżej tej skali zaznaczały wyżej tą samą ocenę niż poprawność odpowiedzi na pytania. To znaczy, może tak, rozbieżność między tekstami w obu skalach była jakaś, natomiast można uogólnić, że w tej skali od 1 do 10, gdzie badani zaznaczali poziom zrozumienia tekstu, tak jak sami czuli ten poziom, no to dla każdego tekstu było to około 6,5 na 10, powiedzmy 65% dla uproszczenia. Z kolei średnia poprawność odpowiedzi na 7 pytań wynosiła około połowę, tak około 3,30 dla tekstu tego ekonomicznego o inflacji i nieekonomicznego o sondażach w Hiszpanii, no i poniżej 3 dla tekstu fragmentu umowy pożyczkowej. Czyli tutaj już widzieliśmy, że pytania o treść są trudniejsze, bo badani odpowiadają poprawnie średnio na połowę, a mniej niż połowę, a nawet w przypadku umowy mniej niż 40% tych pytań poprawnie. No, samoocena to jest około 65%, czy 6,5 na 10, więc rzeczywiście jest taka tutaj mała różnica. Pytałaś też o wnioski, oczywiście, jakie wnioski można wysnuć. Z samych tych miar wniosków wysnuć nie można jeszcze, poza tym oczywiście, że drobne różnice, o których wspomniałem, okazują się być istotne statystycznie, to znaczy tam, gdzie porównywaliśmy tekst ekonomiczny o inflacji i nieekonomiczny o sondażach w Hiszpanii. Te teksty były do siebie maksymalnie upodobnione, miały identyczną liczbę znaków. Używaliśmy serwisu Jasnopis do porównywania tak zwanych indeksów mglistości, czyli tego, jak tekst jest skomplikowany, ile ma słów długich, ile ma długich zdań, jaka jest średnia długość zdania i tak dalej. Te teksty pod tymi wskaźnikami, pod względem tych wskaźników do siebie maksymalnie upodobniliśmy, tak żeby można było porównywać właśnie wskaźniki zrozumienia tekstu dla obu z tych tekstów. No i okazywało się, że choć różnice są minimalne, znaczy w tym sensie są niewielkie, to jednak są istotne statystycznie i w przypadku samooceny rzeczywiście występuje różnica między tekstem ekonomicznym a nieekonomicznym na niekorzyść tekstu ekonomicznego. To znaczy badani samooceniają poziom zrozumienia tekstu ekonomicznego na niższy niż tekstu nieekonomicznego. Natomiast różnica w poprawności, średniej poprawności odpowiedzi na pytanie o treść nie występuje. Nie ma tam istotnej statystycznej różnicy, więc można taki wniosek bardzo ostrożny wyciągnąć, że tekst ekonomiczny może i nie do końca jest trudniejszy do zrozumienia, ale badani czy osoby czytające czują, że rozumieją go trochę gorzej, tak.
A powiedz jeszcze w takim razie, co może wpływać na umiejętność czytania ze zrozumieniem, no bo tutaj w zrealizowanym badaniu tak naprawdę można by powiedzieć, że były 4 podgrupy badawcze, które każda miała, jedna była grupą kontrolną, a w pozostałych 3 inny aspekt uwzględniliście, jakiś inny czynnik. I opowiedz o tym, co właśnie wpływa na tą umiejętność czytania.
Tak, na razie opisywaliśmy sobie wskaźniki zrozumienia i różnice pomiędzy tekstem ekonomicznym a nieekonomicznym u tych samych badanych, tak zwany design within subject, gdzie porównujemy poprawność odpowiedzi tego samego badanego na 2 różne teksty. Natomiast, żeby przekonać się o tym, co może powodować trudności albo poprawę zdolności do czytania ze zrozumieniem, wprowadziliśmy 3 interwencje eksperymentalne. Każda z grup badanych, czyli których było 3, jak wspomniałaś, liczyła 1000 osób i tyle samo grupa kontrolna. No i tak, wyobraziliśmy sobie, że być może problemem w tekstach ekonomicznych szczególnie może być taki żargon ekonomiczny. No to, że ludzie może, tak zwany przeciętny zjadacz chleba, może nie rozumie, co to znaczy inflacja bazowa rok do roku, albo nominalny dług publiczny, albo coś takiego. I więc zastosowaliśmy legendę do każdego z tekstów, tak samo do tekstu umowy i do tekstu o sondażach w Hiszpanii. Daliśmy przed każdej osobie badanej, tej akurat jednej grupie, do dyspozycji bardzo prostą legendę wyjaśniającą kilka kluczowych pojęć w tekście. Wyjaśniającą bardzo na prostych zdaniach, tak żeby właśnie tam nie znalazły się skomplikowane słowa. Legenda, ci badani, którzy czytali teksty wyposażone w legendę, odpowiadali, czy samo oceniali swój poziom zrozumienia na trochę wyższy, czyli tutaj była pewna istotność statystyczna, niewielka przy poziomie 0,1, natomiast tutaj była pewna poprawa przy legendzie. W każdym z trzech tekstów po prostu legenda troszeczkę pomogła poczuć się może pewniej, może tak byśmy to ubrali w słowa. Ona pomogła akurat nie w tekście ekonomicznym, co ciekawe. Ona pomogła tylko w tekście nieekonomicznym i umowy, a najbardziej pomogła w tekście umowy pożyczkowej. Natomiast nie pomogła w tej średniej poprawności, nie podniosła tej średniej poprawności pytań, odpowiedzi na pytania ułożone na wzór testów PISA, a nawet w niektórych miejscach ją pogorszyła, no to może wynikać z tego, że legenda wydłużyła tekst. No więc można powiedzieć, że nie do końca problemem jest żargon. No co może być problemem? Być może problemem jest po prostu sam styl napisania tekstu, po prostu skomplikowanie formy językowej. Sięgnęliśmy zatem do porad językoznawczych, używając także serwisu właśnie Jasnopis, który wskazuje, gdzie można, w jaki sposób można poprawić, uprościć tekst, właśnie formę językową, czyli to, jak tekst jest napisany. Sięgnęliśmy do porad, wprowadzając te porady, przerabialiśmy tekst w taki sposób, że na przykład pozbywaliśmy się zdań wielokrotnie złożonych na rzecz zdań pojedynczych. Trudne słowa zastępowaliśmy prostszymi synonimami. Słowa wielosylabowe podobnie. Stosowaliśmy pewne wypunktowania tam, gdzie jest to możliwe, gdzie przydałoby się wypunktowanie czegoś, co jest w tekście wymieniane po kolei. A w przypadku tekstu umowy, co ciekawe, w ogóle zmieniliśmy taki styl prawniczy na w naszym przekonaniu przyjaźniejsze zwracanie się w drugiej osobie, czyli na przykład zamiast słów pożyczkodawca i pożyczkobiorca występowały słowa firma pożyczkowa i zwrot w drugiej osobie, czyli zamiast pożyczkobiorca ma prawo, to masz prawo do. I tutaj okazuje się, że uproszczenie nie pomogło w ogóle. Jest to dla nas zaskakujący wynik, szczególnie w tej kwestii tej umowy, bo akurat co jak co naprawdę język prawniczy umowy, która mówi o tym, że ktoś ma prawo do spłacania w ten sposób, prowizja tyle wynosi i tak dalej, no tutaj uproszczenie powinno pomóc zrozumieć, a nie pomogło w żadnym wymiarze. Generalnie uproszczenie tekstu, grupa czytająca teksty uproszczone nie radziła sobie lepiej w żadnym z dwóch wymiarów, w żadnym z tekstów, które badaliśmy. To jest to po dyskusji z językoznawcami, z ekspertami na ten temat, która miała miejsce przy publikacji naszego raportu, tam był wniosek taki, że nawet to uproszczenie poszło za blisko, się zatrzymaliśmy, że tak powiem, że te teksty powinny być diametralnie zmienione, a my mimo wszystko staraliśmy się zachować jednak dość dużą wierność oryginalnej treści i no, na przykład liczbie, nie wiem, słów używanych, czy tego, żeby tekst mniej więcej tak samo opisywał, mniej więcej tak samo precyzyjnie. Nie stosowaliśmy żadnych dodatkowych dopisań, przykładów, metafor i tak dalej, a językoznawcy tutaj, którzy z nami rozmawiali, mówili, że dopiero coś takiego mogło pomóc. No więc uproszczenie nie pomaga. No to trzecia rzecz, którą chcieliśmy zbadać, to generalnie kontekst czytania. Nie wiem, jak ty, ja kiedy idę do banku albo, nie wiem, do operatora sieci komórkowej czy internetu czy czegoś takiego i wiem, że muszę podpisać umowę, która wiąże się z jakimś zobowiązaniem finansowym i tak dalej, odczuwam niepewność. Czuję się po prostu lekko niepewnie. No i zasymulowaliśmy takie odczucie niepewności procedurą, którą w psychologii nazywa się ego threat, czyli zachwianie ego, atak na ego. Ona polega na tym, że chwilowo właśnie zachwiewa się pewność osoby badanej, no co do własnych umiejętności, tak w skrócie to opiszmy. Realizowaliśmy to w ten sposób, że przed czytanymi tekstami dawaliśmy osobie badanej z tej grupy, która właśnie miała zachwiane ego, krótkie zadanie do zrobienia, takie związane niby z tematem, ale właściwie bardzo proste, ale przed tym zadaniem informowaliśmy wszystkie osoby z tej grupy badanej, że wylosowali łatwą grupę, że zadanie powinno im zająć kilkanaście sekund, włączaliśmy odmierzanie tego czasu, a po wypełnieniu tego zadania każda osoba z tej grupy badanej była informowana, niezależnie od tego, jak zrobiła to zadanie, że na większość pytań w tym zadaniu odpowiedziała źle i że generalnie jej wynik jest gorszy niż 3/4 innych osób badanych. To oczywiście informacja wymyślona przez nas, my tego tak naprawdę nie śledziliśmy, ale takie drobne zachwianie właśnie pewnością, czy jakkolwiek sobie to nazwiemy, osoby badanej, tym ego, sprawiło, że wyniki w czytaniu ze zrozumieniem, które następowało później tych trzech tekstów, było istotnie statystycznie gorsze dla każdego z tekstów przy dość wysokim poziomie istotności 0,05. Zarówno wpłynęło to na samoocenę tego poziomu zrozumienia tekstu, jak i na poprawność, tą średnią poprawność pytań, odpowiedzi na pytania dotyczące treści ułożone na wzór testu PISA. Jedynie w tekście nieekonomicznym ten spadek poprawności pytań, odpowiedzi na pytania ułożone na wzór testu PISA był nieistotny statystycznie, ale też był po prostu, tylko nie był aż tak duży jak w przypadku innych tekstów. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, żeby to było jasne, oczywiście na końcu badania te osoby z tej grupy odkłamaliśmy, jak to się mówi. Powiedzieliśmy im, że to, co tutaj się zdarzyło w tym badaniu, to nie była prawda i tak naprawdę nie wiemy, czy odpowiadali dobrze. Natomiast tak czy inaczej chcę powiedzieć, że to pokazuje, to odkrycie dokonane przez nas, że tak naprawdę, kiedy rzeczywiście w świecie stykamy się z tekstami różnego typu, no to znaczenie ma nie tylko to, jak jesteśmy wyedukowani, jak często czytamy teksty, ale też takie psychologiczne zmienne, jak to, czy dobrze dzisiaj o sobie, czy czujemy niepewność, czy mamy poczucie, że dobrze sobie poradzimy z tekstem, który właśnie mamy za chwilę przeczytać. Oczywiście w naszym badaniu, w naszym kwestionariuszu używaliśmy także tak zwanych zmiennych kontrolnych, które w literaturze wyróżniane są przez w bardzo różnych badaniach, bardzo różne zmienne. Na zdolność do czytania ze zrozumieniem wpływa oczywiście edukacja. Im ktoś jest bardziej wyedukowany, no tym lepiej sobie radzi z tekstami. To nam także wyszło w badaniu. Sama wiedza finansowa, którą też zmierzyliśmy, również generalnie różnicuje badanych pod tym kątem, jak dobrze sobie radzą. Dochód, który jest w jakimś sensie połączony z edukacją, dochody także, no tutaj podzieliliśmy badanych i na kwartyle dochodowe, i na po prostu połowę uboższą i zamożniejszą. Tutaj także, no, zamożniejsza połowa lepiej czyta niż uboższa połowa naszych badanych. Znaczenie ma także takie drobne, można powiedzieć, czynniki jak wyspanie i najedzenie. To akurat jest może śmieszne, ale rzeczywiście wiele badań pokazuje, że odczuwanie głodu, no, obniża zdolności poznawcze, nam też to wyszło. Oczywiście nawyki czytelnicze, to ile książek czytamy i tak dalej, to jest ważne dla kształtowania umiejętności czytania ze zrozumieniem i pewnie inne umiejętności. No my jeszcze zmierzyliśmy tak samopoczucie, taki well-being psychiczny. Generalnie wiele zmiennych jest skorelowanych lub w jakiś sposób powiązanych ze zdolnością do czytania, ze zrozumieniem, ale nie wpływa to na to, że w naszym eksperymencie pokazaliśmy, że nawet chwilowe, subtelne zachwianie pewnością osoby badanej, no, wpływa na jej zdolność, na jej performance przy tekstach.
No tak, w każda sytuacja, w której trzeba przeczytać tekst prawniczy, a nie jest się prawnikiem, może wywoływać to, że się człowiek czuje trochę gorzej z tymi umiejętnościami, które posiada i nie jest pewny odnośnie tego, co czyta. Chyba tak naprawdę każdy z nas to mógł odczuć.
Tak, nawet jako ekonomiści, jak idziemy do banku, a musimy wziąć na siebie jakieś zobowiązanie finansowe, to mimo że jesteśmy ekonomistami, no, czujemy trochę niepewności i to już właśnie obniża nasze zdolności.
Tak, niepokój, bo raz, że język prawniczy, a dwa, zobowiązanie, które samo w sobie też jest jednak sytuacją stresującą. A powiedz mi, co tak naprawdę cię najbardziej zaskoczyło w tym badaniu, w wynikach, które uzyskaliście?
Poza tym, co już właśnie wspomniałem, czyli to, że dokonaliśmy, no, ciekawego odkrycia naukowego związanego z tym wpływem niepewności, czy zachwianie pewności na czytanie ze zrozumieniem, przed którym nie da się właściwie zabezpieczyć, bo przecież nigdy nie zapewnimy obywatelom tego, że będą czytać teksty jakiekolwiek, no, w warunkach komfortowych i kiedy są pewni siebie. To jest ciekawe odkrycie samo w sobie. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, o czym jeszcze nie mówiłem, to jest na przykład to, że w naszym kwestionariuszu powtórzyliśmy, występując często w literaturze, taki krótki test wiedzy finansowej, financial literacy. Trzy proste pytania badające na najbardziej podstawowym poziomie zrozumienie tego, czym jest oprocentowanie, inflacja i dywersyfikacja ryzyka. I wyobraź sobie, że 51% naszych badanych, na które, że to badanie stanowili reprezentatywną grupę dorosłych Polaków, odpowiedziało na wszystkie trzy pytania dobrze. Kolejne 28% zrobiło tylko jeden błąd. Czyli wiedza finansowa Polaków, przynajmniej na tym podstawowym poziomie, to zrozumienie jakichś pojęć ekonomicznych, jest dobra, ale kiedy w tekście umowy znalazł się wzór dotyczący obliczenia prowizji za transzę pożyczki, gdzie występują tylko dwie niewiadome. Wielkość transzy, czyli suma, ile pieniędzy taka transza liczy, i liczba dni do końca, do terminu spłaty pożyczki. Jednym z pytań o treść do tekstu umowy było właśnie bardzo proste pytanie o oszacowanie tego, ile taka prowizja wyniesie, ile pieniędzy ktoś będzie musiał zapłacić, jeśli będzie, wysokość transzy wyniesie 1000 zł, a liczba dni do terminu spłaty pożyczki wyniesie 4. I tamten wzór de facto sprowadzał się do tego, żeby oszacować, czy to pytanie i ten wzór sprowadzało się do tego, żeby oszacować, czy 12% z 1000 zł to jest więcej czy mniej niż 100 zł. Mówię w uproszczeniu, jak Państwo sobie odpalą nasz raport, to będzie to wyraźne. No i tylko 28% naszych badanych umiało odpowiedzieć na to pytanie poprawnie. Czyli tylko 28% było w stanie powiedzieć, czy 12% z 1000 zł to jest więcej czy mniej, czy równo 100 zł. Więc z jednej strony mamy sytuację, w której pokazaliśmy, że wiedza finansowa Polaków, taka podstawowa, jest taka, a z drugiej strony praktyka, czyli konieczność zdarzenia tej wiedzy, wykorzystania tej wiedzy w jakimś sensie, jest już gorsza. To są dwa, można to zrozumieć na dwa sposoby. Albo jest tak, że, i to jest w literaturze rzeczywiście jedna z hipotez, czy test stawianych, że o ile wiedza deklaratywna jest, o tyle przełożenie wiedzy na zachowania, na postawy, stanowi wyzwanie i to właśnie można tak interpretować tą sytuację. Albo druga kwestia jest taka, że po prostu tutaj, ponieważ tutaj jakby mieliśmy przemieszanie z jednej strony umiejętności czytania ze zrozumieniem, znalezienia tego wzoru, podstawienia, z drugiej strony na pewno minimalną, ale jednak matematykę, dodawanie i mnożenie, no to może sam fakt, że występują liczby i procenty, co zasugerował nam jeden z ekspertów, z którym dyskutowaliśmy o tym raporcie, jest dużą barierą dla Polaków, no generalnie dla czytelników, czyli że w pewnym sensie nie unikniemy problemów z czytaniem ze zrozumieniem, z pisaniem tekstów, które są dla większości ludzi dobrze zrozumiałe, jeśli w tych tekstach chcemy umieszczać liczby i procenty. I jest to po prostu niepokojące, bo z drugiej strony nie chcemy czytać w prasie tekstów, które opisują inflację bez użycia liczb i procentów, prawda? Nie jest to możliwe właściwie. Więc dokonaliśmy takiego tutaj odkrycia, które z jednej strony jest ciekawe, z drugiej trochę smutne. I tak samo smutne i ciekawe jest to odkrycie, że zachwianie pewności siebie obniża istotnie zdolność do czytania ze zrozumieniem.
To w takim razie już ostatnie pytanie. Co można zrobić, aby poprawić zdolność czytania ze zrozumieniem tekstów, nie tylko ekonomicznych, ale tutaj skupmy się może przede wszystkim na tych tekstach ekonomicznych wśród naszego społeczeństwa. Czy są jakieś działania, które powinniśmy podjąć? Może nie my jako Polski Instytut Ekonomiczny, ale które powinny być podjęte w naszym kraju, żeby zwiększyć udział tych, których zdolności, jeżeli chodzi o czytanie ze zrozumieniem, są wyższe.
Można tutaj wyróżnić dwa takie typy działań. Z jednej strony działania dostosowawcze instytucji publicznych, czyli to, żeby teksty pisane przez instytucje publiczne, czy to listy wysyłane do obywateli, czy komunikaty na stronach internetowych, czy jeszcze jakieś inne teksty, były naprawdę, żeby ktoś tam po prostu naprawdę był i dbał o to, żeby to było bardzo proste. To po prostu jest kwestia właśnie tego, czy obywatele dobrze będą reagować, tak jak zaplanowaliśmy na ten tekst, czy on będzie niezrozumiały. Więc tutaj, nie wiem, niektórzy mówią o stworzeniu jakiegoś języka, przepraszam, słownika polsko-polskiego, który byłby dostępny na takim sensie właśnie, żeby teksty nie, żeby nie trzeba było zawsze pisać tekstów bardzo prostych, ale żeby tekst nawet trudny był, była jakby procedura dla każdego obywatela dostępna, żeby sobie taki tekst przetłumaczyć na prostszy język, bo to nie chodzi o to, że nagle mamy uznać, że obywatele nie umieją czytać, bo oni sobie radzą przecież w życiu, ale raczej o to, że występują specyficzne problemy w dzisiejszych czasach, być może, gdzie ludzie są trochę mniej przyzwyczajeni do pochłaniania dużej ilości tekstu poprzez jego czytanie. Z drugiej strony, tutaj uzupełniając ten punkt, na przykład przełomowe badania Banku Anglii nad prostotą komunikatu odpowiednika angielskiego NBP wskazywały, że na przykład na rolę infografik, różnego typu wizualizacji. Oglądałem przecież, tak jak 4 miliony Polaków, posiedzenie Sejmu i aż mnie to uderzyło po naszych badaniach, że przecież ci długie niekiedy wypowiedzi polityków na mównicy sejmowej nie mogą być uzupełnione o jakąkolwiek wizualizację. Tam nie ma miejsca na wyświetlenie prostego wykresu czy czegokolwiek takiego. No, co najwyżej sobie można kartkę przynieść i trzymać, ale ona będzie niewidoczna. Więc to jest tego typu działania. Z drugiej strony jakiś nacisk, jakaś forma wsparcia w edukacji dorosłych. Jakiegoś rodzaju sieć bardzo prostych instytucji, do których bardzo prosty byłby dostęp, które umożliwiałyby takie doszkolenie, doedukowanie się dorosłych na zasadzie takiej jak, nie wiem, jeśli ktoś ma prawo jazdy, ale długo nie jeździł autem, może sobie wykupić po prostu trochę jazd z instruktorem, że przypomnę mu, jak się poruszać na drodze samochodem, no to wyobrażam sobie, że coś podobnego mogłoby istnieć w kontekście bardzo różnych umiejętności, które teoretycznie nabywamy w szkole, ale różnie z tym bywa. Jak ktoś nie ma do czynienia z nimi na co dzień, nie musi ich wykorzystywać, tak jak wspomniałaś, to może po prostu zatracić taką umiejętność. A przecież umiejętność obycia z tekstem, nawet niekoniecznie prawniczym, ale choćby właśnie takim ekonomicznym, jest z powodów, o których rozmawialiśmy, ważna. Więc z jednej strony, tak jak wspomniałem, nacisk na upraszczanie tekstu instytucji publicznych szczególnie, ale w ogóle instytucji, znaczy i w ogóle tekstu pojawiającego się w sferze publicznej, a z drugiej jakaś forma wsparcia dorosłych w takim długoterminowym uczeniu się, długoterminowym rozwoju i uzupełnianiu swoich umiejętności.
To, co powiedziałeś odnośnie tego, co można zrobić, jest bardzo ciekawe i czekam na to, żeby faktycznie takie działania zostały podjęte, czy to odnośnie kursów, możliwość doszkalania się przez ludzi, którzy tego chcą, ale też, żeby umowy były prostsze, żeby jak się pójdzie do banku i dostaje się 10 stron umowy, to fajnie by było zobaczyć to na uproszczone zdecydowanie. Myślę, że nie tylko osoby, które mają wyższe wykształcenie by tego pożądały, ale właśnie tak naprawdę każdy z nas, kto znajduje się w sytuacji, że musi przeczytać jakiś...
Tak, umowy to jest w ogóle osobna rzecz. Umowy naprawdę wymagają uproszczenia. Tak, ale tutaj jest cała dyskusja o systemie prawnym, który jakoś by musiał to zakomodować, więc nawet to nie wchodzę.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dziś Łukasz Baszczak, starszy analityk Zespołu Ekonomii Behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. Wszystkich zachęcam do zapoznania się z raportem, który jest dostępny na naszej stronie Czytanie ze zrozumieniem tekstów ekonomicznych, badanie eksperymentalne. Zachęcam też do słuchania naszych kolejnych odcinków. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję.